Moi drodzy, bardzo się cieszę, że Pan Bóg daje mi tę łaskę być z wami w te dni, żeby razem z wami się modlić, żeby razem z wami jakby towarzyszyć wam w tym spotkaniu z Jezusem. Chcę wam posługiwać czymś tak prostym, jak jest słowo. Z jednej strony tak bardzo słabe, a z drugiej strony posiadające ogromną moc. I jestem pewien, że w te dni Pan Bóg mocą tego słowa będzie czynił cuda w naszych sercach, w naszym życiu. Chcę razem z wami doświadczać Jego miłości, zobaczyć, jak On naprawdę jest dobry, jak nas kocha i że chce dawać nam swoje miłosierdzie, że chce każdego z nas przygarnąć do siebie. Będą to tylko 3 dni, oprócz tego wieczoru. Możemy powiedzieć, że aż 3 dni, bo dla Jezusa wystarczyły 3 dni, żeby pokonać śmierć, żeby wyjść zmartwychwstałym, zwycięskim. Kiedy Abraham szedł ze swoim synem Izaakiem na górę Moria, żeby go tam złożyć w ofierze, to szli razem 3 dni. I te dni przemieniły ich życie. Wyruszali zupełnie z innym nastawieniem, a wracali z innym doświadczeniem. Te 3 dni wszystko zmieniły. Jestem pewien, że jeśli pozwolisz Jezusowi na te 3 dni w twoim życiu, na 3 dni bycia tutaj, to w poniedziałek wieczór wrócisz do domu zupełnie innym człowiekiem. Módlcie się za mnie, tak jak prosiłem was, i módlcie się za siebie. Kościół często używa takiego zwrotu, kiedy zaczyna się modlić. Mówi tak: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Prosi, aby Bóg wejrzał. I my też dzisiaj przy okazji tych rekolekcji potrzebujemy też wołać do Boga, żeby wejrzał na nas, żeby wejrzał na mnie, żeby wejrzał na ciebie, żeby wejrzał na naszą parafię, żeby wejrzał na nasze rodziny, na tych, którzy przeżywają starość, samotność, żeby wejrzał na małżeństwa, żeby wejrzał na młodych, na dzieci. Dlaczego to jest ważne, to Jego wejrzenie? Ponieważ jeśli On nie wejrzy na nas, to przejdziemy przez te 3 dni, tu nic się nie wydarzy. Co potrzeba, żeby On wejrzał? Pierwszy raz słowo wejrzał pojawia się w Biblii w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. Wtedy, kiedy Kain i Abel składają Bogu ofiarę. I tam autor natchniony zaznaczył, że Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a nie spojrzał w ogóle na ofiarę Kaina. Dlaczego Bóg wejrzał na Abla, a nie wejrzał na Kaina? Słowo Boże jest czymś, co się realizuje, co się wypełnia. Także tu pośród nas w czasie tych rekolekcji. Pewną odpowiedź, dlaczego Bóg wejrzał na Abla, ofiarę jego, a nie na Kaina, daje nam zobaczenie ich imion. Kain, kiedy się rodzi, to matka mówi: nabyłam mężczyznę. Nabyłam mężczyznę. I Kain właśnie oznacza nabyć, zdobyć, kupić. I Kain ma właśnie taką tożsamość człowieka, któremu się wydaje, że to, co ma, to nabył. Sam zdobył, zapracował. Że był tak inteligentny, taki sprytny, zapracował, że wszystko, co ma, to jest jego. On to nabył. I kiedy on idzie złożyć ofiarę Bogu, to idzie właśnie z takim nastawieniem: ja ci składam w ofierze to, co ja nabyłem, nie? To, co ja zdobyłem. Ja tobie to ofiaruję. Natomiast Abel, imię Abel, ono oznacza dosłownie pył, kruchość, takie nic. Nie ma nic. I Abel właśnie jest takim człowiekiem, który widzi, że sam z siebie nie ma nic. I kiedy idzie składać tę ofiarę, to jaką ma postawę? Że on oddaje to, co otrzymał. Mówi, że to, co ja mam, to otrzymałem od ciebie. Ty mi to dałeś. Dlatego ja dzisiaj przychodzę do ciebie i składam ofiarę z tego, co ty mi dałeś. Oddaję ci to, co ty mi dałeś. A Kain przychodzi i mówi, daję ci to, co ja nabyłem. I Abel tu ma postawę człowieka pokornego, że jest bardzo pokorny. A Kain jest pyszny, bo jemu się wydaje, że to, co ma, to on to nabył, nie? Dlatego Słowo Boże mówi, że Pan Bóg patrzy na pokornych, a na pyszałka patrzy z daleka. Dlatego módlmy się o to, żebyśmy weszli w te rekolekcje z taką postawą Abla, że po prostu jesteśmy biedaczkami, że my nic nie mamy. I stoimy z tym pragnieniem w sercu, żebyś Ty przyszedł do nas dzisiaj. Żebyś Ty przyszedł i nam pomógł. Żebyś nas nie zostawił. Bo bez Ciebie naprawdę nic nie będzie. Dlatego wszyscy pokorni parafii Farnej w Łańcucie przyjdą na te rekolekcje. Bo oni wiedzą, że potrzebują Boga. Bo oni wiedzą, że prawdziwe jest to wezwanie dzisiejsze, że życie płynie ze Słowa Bożego. Że człowiek nie tylko żyje z tego, co włoży do buzi i przemieli przez żołądek. Ale tak naprawdę życie nasze zależy od Słowa. I przyjdą pokorni, którzy będą głodni Słowa Bożego. Przyjdą ci, na których Bóg wejrzy i uczyni cuda. Dlatego módlcie się za mnie, żeby był pokorny, żebym naprawdę wam służył w tych rekolekcjach. Nie chciał błyszczeć tutaj, robić i sukces jakiś odnieść, nie? I tak samo módlcie się za siebie, żebyście byli pokorni, żeście mieli pokorne serce, pokorne ucho, że to słowo, które usłyszycie, że pomagało wam, że wypełniało was po brzegi. Dobrze, to takie słowo wstępne. Druga myśl, którą chcę się podzielić z wami. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. Praktycznie zostały nam 2 tygodnie do świąt. Wielki Post to jest jak podróż. Jak podróż. Jak człowiek udaje się w podróż, to wsiada na jakiejś stacji i wysiada na stacji docelowej. Czyli wie, skąd wyrusza i dokąd zmierza. I Wielki Post jest jedynym okresem liturgii, który ma taki początek i ma taki koniec. Tym początkiem była Środa Popielcowa. Wtedy, kiedy przyszliśmy do kościoła i ten błogosławiony popiół, który nas brudził, zapraszał nas do tego, żeby podróżować do świąt paschalnych, do Wielkiej Nocy. A zatem jest początek, a zakończenie to jest Wielka Noc, to jest Triduum Paschalne. To jest ta liturgia, kiedy wszyscy będziemy śpiewać radosne Alleluja. Ale żeby śpiewać radosne Alleluja, które będzie płynąć z naszego serca, z naszej głębi, z naszego życia, to potrzeba, żeśmy doświadczyli w sobie mocy Chrystusa, żeby On nas przeprowadził z takiego życia pełnego cienia, ciemności do życia pełnego światła. Że może Ty dzisiaj jesteś w kryzysie jakimś, albo masz bunt w sercu i chodzi o to, żebym Cię z tego kryzysu wyprowadził, z tego buntu przeprowadził. I Ty zobaczysz, że On to uczynił, dlatego byś śpiewał z radości, nie byś czekał na tę liturgię zmartwychwstania Pana. Dlatego mamy za sobą 4 tygodnie i każda niedziela to była jak stacja w tej podróży. Nie? Że Pan Bóg dawał nam słowo, Pan Bóg się odsłaniał, żeby nam pokazać, kim jest, żeby nas zaprosić do siebie. I teraz jakby takim natężeniem tego zaproszenia są właśnie rekolekcje. I to jest ten moment w tej naszej podróży. Minęły 4 tygodnie. Ty podróżujesz? Naprawdę podróżujesz? Ty czekasz z napięciem na święta wielkanocne? Nie? Bo jak podróżujesz, to wyczekujesz, patrzysz przez okno, ile jeszcze zostało, nie? I tak dalej. A zatem jakby te rekolekcje przychodzą i stawiają mi to pytanie, czy faktycznie ten Wielki Post jest dla mnie podróżą do świąt? Czy po prostu... No, Wielki Post, nie? Czy ty podróżujesz, nie? No, czy ty podróżujesz? Dobrze. I trzecia myśl na ten wieczór, jak spojrzałem na liturgię Słowa Bożego, to byłem bardzo zadowolony, że Pan Bóg dał nam takie piękne słowo. I chciałbym się zatrzymać troszeczkę przy psalmie. Bo jest to psalm 34. On w liturgii dzisiejszej nie jest cały, ale jak wrócicie do domu i otworzycie sobie Biblię i spojrzycie na ten psalm 34, to jest coś fantastycznego. To jest jak kawałek tortu, że ty spróbujesz i zasmakujesz, jaki on jest dobry. Ten psalm 34, autorem jego jest król Dawid, tak jak w większości psalmów. Ale on też rodzi się w konkretnej sytuacji. Dawid miał swojego wroga. To był król Saul. I Saul był człowiekiem, który nie dopuszczał myśli, że ktoś inny może być królem w jego miejsce. A Pan Bóg tak sprawił, że Saulowi zabrał władzę, tron, a namaścił Dawida. I Saul nieustannie prześladował Dawida. Szukał okazji do tego, żeby Dawida zabić. I Dawid, Biblia mówi o nim, że jest człowiekiem o sercu Bożym. O sercu Bożym. Ale to, że on ma serce Boże, to nie świadczyło o tym jakiś wysoki poziom życia moralnego. Nie. Dawid był grzesznikiem i to popełnił poważne grzechy, bardzo poważne. Było cudzołóstwo u niego, było morderstwo, upijał się, obżerał się, był leniwy, nudził się. Myślę, że wszyscy się odnajdujemy w tych grzechach, nie? Taki był. A Bóg mówi, że to był człowiek o sercu Bożym. Mówimy, jest takie powiedzenie, kto ma serce miękkie, to ma twardy tyłek, nie? I to jest Dawid. Twardy, musiał doświadczać właśnie tego prześladowania ze strony Saula. Ale co świadczyło o tym, że on ma serce Boga? Że on ma takie samo serce, jakie Bóg ma. To jest takie pytanie teraz też, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, jakie ty masz dzisiaj serce, nie? Co ty tam masz w środku? Pamiętacie 2 tygodnie temu, jak Jezus szedł do świątyni pełen furii, zaczął wyrzucać stoły, barany, pieniądze. pełen gniewu, czyścił. I to słowo z Ewangelii, ono jakby było zapowiedzią tego, że Chrystus chce wyczyścić serce nasze, tę świątynię serca, oczyścić. Co dzisiaj ty masz w swoim sercu? Co tam Jezus poczyścił? Serce Boże. Otóż taki kilka przykładów. Pierworodny syn Dawida zakochał się w przyrodniej siostrze i doszło do poważnych grzechów, grzechów seksualnych też. I Absalom, drugi syn Dawida, jak zobaczył, co zrobił jego brat, to okazał obojętność. Ale potem zabił swojego brata. Zobaczcie. Obojętność i zabójstwo. My możemy być obojętni wobec kogoś drugiego, ale tak naprawdę potem go zabić w sercu. Możesz być obojętna wobec teściowej, albo możesz być obojętny wobec swojego brata, a tak naprawdę następny krok to go zabija w swoim sercu. Ale kiedy Ammon, ten syn Dawida, zgrzeszył tak poważnie, to co zrobił Dawid? Dawid cierpiał bardzo, ale okazał mu miłosierdzie. Nie? Okazał mu miłosierdzie. Natomiast ten Absalom, ten syn, który zabił swojego brata, zapragnął przejąć tron po ojcu. Chciał być królem w miejsce ojca Dawida. I co robił? No chodził i buntował wszystkich dookoła. Mówił, o, gdybym ja był królem, to wasze życie byłoby inne, byście inne podatki płacili. O, w ogóle super by wam było. Znamy to, nie? Znamy. Nie tylko z polityki, ale w domach. I z powodu Absaloma, swojego syna, Dawid też musiał uciekać. Też musiał uciekać. Jak ktoś był w Ziemi Świętej, to jest to pięknie pokazane, ponieważ pomiędzy miastem Jerozolimą a Górą Oliwną jest taka dolina Jozafata. I tamtędy Dawid ucieka. Ale przychodzi taki dzień, kiedy Absalom ginie. I jak wiadomość dociera do Dawida, to Dawid idzie na górną część swojego domu i płacze, szlocha, wołając: Absalomie, Absalomie, synu mój, lepiej byłoby, gdybym ja umarł niż ty. Nie? Żołnierze, jak to słyszą, to mówią: zachowujesz się jak baba, twój wrog zginął, a ty ryczysz. Syn zginął. Z jego ciała, z jego krwi zginęło. Dlatego płakał. To są takie dwa przykłady, w którym widać serce Boga. Że Bóg płacze, Bóg cierpi, kiedy mnie się dzieje krzywda, kiedy tobie się dzieje krzywda, kiedy ty jesteś cierpiący, kiedy ty jesteś wypełniony jakimś bólem albo robisz jakieś głupoty w swoim życiu, tak jak Absalom. To Bóg, twój ojciec, cierpi, naprawdę cierpi. Dlatego Dawid jest człowiekiem o sercu Bożym, bo on ma w sercu to, co ma Bóg. I módlmy się o to, tak jak na końcu litanii do serca Jezusa mówimy: uczyń serce moje według serca Twego. Żebyśmy mieli takie serce, żebyśmy mieli takie serce. Ale wróćmy do tego psalmu. Właśnie Saul, wróg, goni Dawida i Dawid ucieka. Gdzie ucieka? Na pustynię judzką. Ucieka i ukrywa się w jednej z pieczar. I tam właśnie powstaje ten psalm. Czyli w chwili, kiedy wróg go goni, wtedy, kiedy jego życie jest narażone na nie tylko niebezpieczeństwo, na śmierć, kiedy powinien być pełen lęku, pełen strachu, to on wtedy pisze niezwykłe słowa. Bo ten psalm w swojej treści ma takie słowa. W każdym czasie będę błogosławił Pana. Na moich ustach zawsze Jego chwała. Niech słyszą to pokorni. Nasze tłumaczenie nie jest dobre, bo tam nie jest pokorni, ale niech słyszą to nieszczęśliwi, ci wszyscy, którzy dzisiaj w jakiś sposób cierpią. Niech słyszą i niech się radują. Znaczy w tej chwili niebezpieczeństwa on co robi? Błogosławi Boga. Tak sobie myślę, że gdybym ja był w takim niebezpieczeństwie i taki Saul mnie gonił, chciał mnie zabić, to pewnie napisałbym inne słowa. Bym powiedział, Panie, zabij mojego wroga, zniszcz mojego nieprzyjaciela. A on mówi, że w każdym czasie będę błogosławił Boga. To znaczy wtedy, kiedy wróg na mnie nastaje, kiedy moje życie jest zagrożone, ale także wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy jest bezpiecznie. Niczego nie muszę się bać. Można przenieść to dalej. Wtedy, kiedy jestem młody, wtedy, kiedy jestem zdrowy, ale także wtedy, kiedy jestem stary, kiedy jestem chory, wtedy, kiedy mam dużo pieniędzy, kiedy mi niczego nie brakuje, ale także wtedy, kiedy mam puste kieszenie i na koncie nic, kiedy mi brakuje, nie wystarcza od pierwszego do pierwszego. W każdym czasie. Wtedy, kiedy masz pracę, wtedy, kiedy nie masz tej pracy, wtedy, kiedy wszyscy cię kochają, o tobie mówią dobrze, że jesteś wspaniały, chwalą cię, ale także wtedy, kiedy obmawiają cię, kiedy mówią źle o tobie, kiedy w bloku jakaś plotka pójdzie, albo w pracy ktoś cię oczerni. Wtedy też błogosławię. Nie wtedy, kiedy wszystko jest okej, ale wtedy, kiedy po ludzku nie jest okej. W każdym czasie. W każdym czasie. Dlaczego w każdym czasie? Bo mówi ten psalm, że Pan słyszy wołających o pomoc. Wtedy, kiedy jest mi ciężko, wtedy, kiedy jest mi trudno, żebym wołać o pomoc. Żeby, tak jak mówi ten psalm, biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Bo jeśli ty z głębi swojego życia, z jakiejś tej niedoli, dosłownie psalm mówi, uratuje od wszelkiej udręki. Że jak ty jesteś w jakiejś udręce i wzywasz go, Panie, przyjdź pomóc. Zobacz, w moim małżeństwie jest trudno. Zobacz, małżeństwo mojego dziecka się rozpada. Zobacz, cierpienie, którego nie mogę znieść, krzyż, który mnie przywala. To jest moja udręka, albo grzech, z którym sobie nie radzę, albo wszedłem w jakiś nałóg, który panuje nade mną. Panie, przyjdź mi z pomocą. Słowo udręka w oryginalnym języku pochodzi od Mizraim, a to wywodzi się od Egiptu. Egipt, Mizraim. I kiedy Izraelici byli w niewoli egipskiej i musieli budować dwa miasta, Pitom i Ramzes, to bardzo wielu tam ginęło przy tej budowie. Tracili życie. I Pan Bóg zobaczył tę udrękę ich. I co zrobił? Przyszedł i ich wyprowadził z tej niewoli. I dlatego mówi, kim jest Bóg? Jam jest tym, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja tym jestem. Dlatego w Biblii mamy wiarę z doświadczenia. Na czym ona polega? Że ja doświadczyłem Boga. Byłem w Egipcie, w udręce, a Bóg mnie wyprowadził z tego. Biedak zawołał, Pan go wysłuchał. Z każdej udręki. Dlatego Dawid w tej pieczarze mówi, będę błogosławił Pana. Dlaczego? Bo On mnie z każdej udręki wyprowadzi. Jaką ty dzisiaj masz udrękę? Co przeżywasz w swoim życiu dzisiaj, żeś powiedział, Panie, wyprowadź mnie z tej sytuacji. Wyciągnij mnie z mojej udręki. Z czym ty sobie dzisiaj nie radzisz? Bo właśnie On przychodzi po to, żeby cię stamtąd wyprowadzić. Że ten czas rekolekcji to jest modlenie się tym psalmem 34. Tym wołanie w swojej pokorze, w tej swojej biedzie, w tym sobie, że sobie nie radzę do Niego. przyjdź, pomóż mi, nie zostawiaj mnie, ratuj mnie, wyciągaj mnie. Nie? Przyjdź. I jak doświadczysz tego, że On przyszedł, że On to zrobił, to co? To będziesz Go błogosławić. Bo słowo błogosławić pochodzi od staropolskiego błogomyśleć, błogomówić. To znaczy dobrze myśleć o Bogu i dobrze mówić o Bogu. Dobrze myśleć, dobrze mówić. I takie trzecie pytanie. Czy ty dzisiaj dobrze myślisz o Bogu? Czy dobrze mówisz o Nim? Co my mówimy? Wszystko się Panu Bogu udało, nie? A co Mu się nie udało? Co mówimy? Starość, nie? Starość to jest czas dojrzałości. Owoce najbardziej smakują kiedy? Kiedy są dojrzałe. Wszystko Pan Bóg zrobił dobre. Nie? Pan Bóg się nie myli. Nie? Wszystko jest dobre. A ty patrzysz na swojego męża i mówisz, oby go, po co ja w ogóle wyszłam za ciebie? Nie? No to był jeden wielki błąd. Albo patrzysz na swoje dziecko, albo, nie wiem, tu widzę siostry zakonne, patrzą na swoją przełożoną i powie, no Boże, coś ty wymyślił, nie? Święty Paweł powie tak, kto ma wiarę, nie? To wszystko, co się dzieje, jest dla niego dobre. Dobre. Dlatego jak ty patrzysz na swoje życie i widzisz, że Bóg za tym stoi, to jest dobre. Chociaż nie do końca wszystko musimy rozumieć. Nie? I wtedy Boga błogosławię. Błogosławię cię, Panie, za mojego przełożonego, za mojego proboszcza. Błogosławię cię za moją żonę. Błogosławię cię za moje dzieci, za moją teściową, która się nigdy do mnie nie uśmiechnęła, nie? A ciągle jak otwiera usta, to tak jakby jad węża wyskakiwał. Ale błogosławię cię za nią, nie? Błogosławię. W każdym czasie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ten czas rekolekcji to jest czas, kiedy Pan przychodzi, żeby nas sobą wypełnić, żebyśmy naprawdę mogli Go błogosławić. Zawsze i wszędzie. W każdym czasie będę błogosławił Pana. Na moich ustach zawsze Jego chwała. Niech słyszą to pokorni, cierpiący i niech się weselą. Amen.